Rozdział 17. Sekret Batildy.
Harry, zatrzymaj się! O co chodzi? Doszli właśnie do grobu nieznanego Abbota. Ktoś tu jest, ktoś nas obserwuje tam, spoza tych zarośli.
Stali nieruchomo, wciąż objęci, wpatrując się w czarną krawędź cmentarza. Harry niczego nie dostrzegł.
Jesteś pewna? Widziałam, jak coś się poruszyło. Mogę przysiąc.
Oderwała się od niego, żeby uwolnić prawą rękę. Wyglądamy jak Mugole, przypomniał jej Harry.
Mugole, którzy dopiero co złożyli kwiaty na grobie twoich rodziców. Harry, jestem pewna, że tam ktoś jest.
Harry pomyślał o dziejach magii. Mówiono, że na cmentarzu straszy. A jeśli... Nagle usłyszał szelest i zobaczył opadający z gałęzi śnieg w miejscu, które wskazała Hermiona. Duchy nie mogą strącać śniegu.
To pewnie kot, powiedział po chwili, albo jakiś ptak.
Gdyby to był śmierciożerca, już bylibyśmy martwi. Ale chodźmy stąd i lepiej zarzućmy na siebie pelerynę niewidkę. Oglądali się raz po raz za siebie, idąc w stronę bramy. Harry, który wcale nie czuł się tak pewnie, jak udawał, by uspokoić Hermionę, poczuł ulgę, gdy wyszli z cmentarza i stanęli na śliskim bruku. Znowu narzucili na siebie pelerynę niewidkę. W pubie było jeszcze tłoczniej niż uprzednio. Wewnątrz wiele głosów wyśpiewywało tę samą kolędę, którą słyszeli, gdy zbliżali się do kościoła. Przez chwilę Harry rozważał pomysł, by wejść do środka, ale zanim to głośno wypowiedział, Hermiona mruknęła: chodźmy tam. I pociągnęła go ciemną ulicą, wybiegającą z wioski, z przeciwnej strony od tej, z której do niej weszli. W ciemności majaczyły ostatnie domki, za którymi zaczynały się ośnieżone pola. Szli szybko, mijając okna migocące kolorowymi lampkami z ciemnymi zarysami choinek widocznymi przez zasłony.
A jak znajdziemy dom Batildy? Zapytała Hermiona, która drżała lekko i wciąż zerkała za siebie. Harry, jak myślisz? Harry!
Pociągnęła go za ramię, ale Harry nie zwracał na to uwagi. Wpatrywał się w ciemną masę na samym końcu rzędu domków, a w następnej chwili przyspieszył kroku, ciągnąc za sobą Hermionę, która ślizgała się po oblodzonym chodniku.
— Harry, zobacz, popatrz na to, Hermiono. — Ja nie... Och! Widział ten dom.
Zaklęcie Fideliusa musiało przestać działać z chwilą śmierci Jamesa i Lily. Żywopłot wyrósł i zdziczał przez te 16 lat od czasu, gdy Hagrid zabrał małego Harego z pomiędzy gruzu, który zalegał pośród wysokiej do pasa trawy. Większość domu zachowała się, całkowicie pokryta ciemnym bluszczem i śniegiem, tylko prawa strona najwyższego piętra była rozwalona. Tam zapewne ugodziło zaklęcie. Stanęli przed bramą, patrząc na ruiny czegoś, co musiało być kiedyś wiejskim domkiem, podobnym do tych, które mijali.
Ciekawa jestem, dlaczego nikt go nie odbudował, szepnęła Hermiona.
Może nie można go odbudować, może to jest tak, jak z ranami, po czarnoksięskich zaklęciach. Wysunął rękę spod peleryny niewidki i chwycił ośnieżony i przeżarty rdzą pręt bramy. Nie zamierzał jej otworzyć, chciał tylko podtrzymać kawałek swojego domu.
— Harry, chyba nie chcesz tam wchodzić? Nie wygląda tu bezpiecznie, może... Harry, spójrz!
To musiało sprawić jego dotknięcie bramy. Z ziemi przed nimi, poprzez plątaninę szczerniałych pokrzyw i trawy, niby jakiś dziwny kwiat, wyrosła drewniana tabliczka na tyczce, na której widniały wypisane złotymi literami słowa. W tym miejscu nocą 31 października 1981 roku stracili życie Lily i James Potterowie. Ich syn Harry jest jedynym czarodziejem, który przeżył mordercze zaklęcie. Ten dom, niewidzialny dla Mugoli, pozostawiono w ruinach jako pomnik pamięci po Potterach i aby przypominał o przemocy, która rozdarła ich rodzinę. A wokół tych zgrabnie wypisanych słów widniały napisy pozostawione przez inne czarownice i innych czarodziejów, którzy przychodzili tu, by odwiedzić miejsce, w którym uratował się chłopiec, który przeżył. Niektórzy tylko wypisali swoje imiona i nazwiska wiecznym atramentem, inni wyryli w drewnie swoje inicjały, jeszcze inni pozostawili swoje przesłania.
Najświeższe z tych ostatnich, widoczne wyraźnie na tle 16-letniego magicznego graffiti, miały podobny sobie sens. Niech ci szczęście sprzyja, Harry, gdziekolwiek jesteś. Jeśli to przeczytasz, Harry, wiedz, że wszyscy jesteśmy z tobą. Niech żyje Harry Potter. Nie powinni bazgrać na tej tabliczce, obruszyła się Hermiona, ale Harry spojrzał na nią z uśmiechem. To jest wspaniałe. Cieszę się, że to zrobili. Ja urwał. Zakutana w grubą chustę postać kuśtykała ku nim alejką, rysując się wyraźnie na tle blasku latarni z odległego placu. Haremu wydało się, choć z tej odległości trudno to było ocenić, że jest to kobieta. Posuwała się wolno, być może obawiając się poślizgnięcia na udeptanym śniegu. Jej przygarbienie, ta gruba chusta, niepewny krok, wszystko wskazywało na bardzo sędziwy wiek. Patrzyli w milczeniu, jak zbliża się do nich. Harry czekał, by zobaczyć, czy starowina wejdzie do któregoś z mijanych domów, ale instynktownie czuł, że tego nie zrobi. W końcu zatrzymała się parę metrów od nich i po prostu stała pośrodku ośnieżonej drogi, patrząc w ich stronę. Hermiona nie musiała uszczypnąć go w ramię. Wydawało się bardzo mało prawdopodobne, by ta kobieta była mugolką. Stała tam i patrzyła na dom, który byłby dla niej całkowicie niewidoczny, gdyby nie była czarownicą. Ale nawet zakładając, że nią była, dziwiło jej zachowanie. Dlaczego wyszła w tak zimną noc, by popatrzeć na jakieś stare ruiny? Zgodnie z wszelkimi prawami zwykłej magii, nie powinna w ogóle widzieć jego i Hermiony, a tymczasem miał bardzo dziwne uczucie, że ona nie tylko wie o ich obecności, ale wie również, kim są. Właśnie doszedł do tego trudnego do przyjęcia wniosku, gdy podniosła dłoń w rękawiczce i wezwała ich gestem do siebie. Hermiona przysunęła się bliżej niego pod peleryną niewidką. — Skąd ona wie? — potrząsnął głową. Staruszka ponownie machnęła do nich ręką, tym razem bardziej energicznie. Haremu przemykało przez głowę wiele powodów, by jej nie usłuchać, a jednak podejrzenie co do jej tożsamości dawało o sobie coraz mocniej znać, gdy tak stali naprzeciw siebie na tej pustej ulicy. Czy to możliwe, że czekała na nich przez tyle długich miesięcy? Że Dumbledore powiedział jej, by czekała, bo Harry w końcu tu przyjdzie? Czy to ona śledziła ich w ciemności na cmentarzu i poszła za nimi? Nawet sama jej zdolność wyczuwania ich obecności miała w sobie coś z czarodziejskiej mocy Dumbledora, coś, z czym jeszcze nigdy nie spotkał się po jego śmierci. W końcu przemówił, co spowodowało, że Hermiona drgnęła i wydała z siebie zduszony okrzyk. — Batilda? Okutana postać kiwnęła głową i jeszcze raz wezwała ich gestem do siebie. Harry i Hermiona spojrzeli na siebie pod peleryną niewidką. Harry uniósł brwi, Hermiona kiwnęła nerwowo głową. Ruszyli w jej stronę, a ona natychmiast odwróciła się i poczłapała z powrotem drogą, którą tu przyszli. Minęła kilkanaście domów i zatrzymała się przed jedną z furtek. Weszli za nią do ogrodu, prawie tak zapuszczonego jak ten, w którym dopiero co byli. Przez chwilę manipulowała kluczem przy drzwiach domu, aż w końcu je otworzyła i odsunęła się na bok, by wpuścić ich do środka. Nie pachniała najprzyjemniej, a może był to zapach jej domu. Harry zmarszczył nos, kiedy przecisnęli się obok niej i ściągnął pelerynę niewidkę. Teraz, kiedy stała tak blisko, zobaczył, jak jest mała i drobna. Pochylona pod ciężarem wieku, ledwo sięgała mu piersi. Kiedy zamykała za nimi drzwi, zobaczył jej sine, pokryte plamami knykcie. Potem odwróciła się i spojrzała mu prosto w twarz. Jej oczy pokryte były grubą kataraktą i zapadnięte między fałdami przezroczystej skóry, a jej twarz upstrzona popękanymi żyłkami i plamami wątrobowymi. Zastanawiał się, czy w ogóle go widzi, a zresztą, nawet gdyby widziała, był przecież teraz łysiejącym mugolem. Woń starości, kurzu, niepranej odzieży i stęchłego jedzenia wzmocniła się, kiedy ściągnęła z siebie czarną, zjedzoną przez mole chustę, ukazując głowę z rzadkimi, białymi włosami, przez które widać było jej czaszkę. — Batilda? — powtórzył Harry. Znowu kiwnęła głową. Harry poczuł nagle medalion przylegający mu do piersi. To coś w nim, co czasami tykało lub pulsowało, obudziło się nagle. Czuł to pulsowanie przez chłodne złoto. Czyżby wiedziało? Czyżby wyczuwało, że gdzieś blisko jest coś, co je zniszczy? Batilda pokuśtykała obok nich, popychając Hermionę na bok, jakby jej nie widziała i znikła w pokoju, który chyba był salonem. — Harry, nie jestem pewna, czy dobrze robimy — szepnęła Hermiona. — Popatrz na jej wzrost. Na pewno poradzilibyśmy sobie z nią, gdybyśmy musieli. — Słuchaj, powinienem cię uprzedzić, że ona jest trochę stuknięta. Muriel powiedziała, że jest zdziecinniała.
— Chodźcie tu!
— zawołała Batilda z pokoju. Hermiona podskoczyła i ścisnęła Harry'ego za ramię. — Nie bój się, nie bój się — dodał jej otuchy i pierwszy wszedł do salonu. Batilda dreptała po pokoju, zapalając świece, ale wciąż było tu bardzo ciemno, nie mówiąc już o tym, że bardzo brudno. Gruba warstwa pyłu chrzęściła im pod stopami, a nos Harry'ego wykrył ponad zapachem wilgoci i pleśni coś gorszego, przypominającego odór psującego się mięsa. Zastanawiał się, kiedy tu ktoś ostatnio zajrzał, by sprawdzić, czy staruszka daje sobie radę. Chyba zapomniała, że może użyć czarów, bo zapalała świecę trzęsącą się ręką, niebezpiecznie zbliżając długi koronkowy mankiet do płomienia. — Ja to zrobię — powiedział i wyjął jej zapałki z ręki. Stała, obserwując go, kiedy zapalał ogarki świece rozstawione na spodeczkach po całym pokoju, tkwiące niepewnie na stosach książek i na bocznych stolikach zagraconych popękanymi, zapleśniałymi filiżankami. Ostatnią świeczkę znalazł na blacie brzuchatej komody, zastawionej fotografiami. Kiedy zajaśniał płomyk, jego refleksy zamigotały na zakurzonych szybkach i srebrnych ramkach. Ruchów postaci na zdjęciach prawie nie było widać. Podczas gdy Batilda układała Bierwiona w kominku, mruknął Tergeo. Kurz zniknął z fotografii i Harry od razu zauważył, że w kilku największych i najbardziej ozdobnych ramkach brakuje zdjęć. Kto je powyjmował i dlaczego? A potem jego wzrok przyciągnęła fotografia stojąca trochę z tyłu całej kolekcji. Chwycił ją i podniósł, by lepiej się przyjrzeć. Ze srebrnej ramki uśmiechała się do niego beztrosko twarz owego złotowłosego młodego złodzieja, który siedział na parapecie okna w pracowni Gregorowicza. I nagle przypomniał sobie, gdzie już widział tego chłopca. Na zdjęciu w Życiu i kłamstwach Albiusa Dumbledora, stojącego ramię w ramię z nastoletnim Dumbledorem. I to tam musiały powędrować wszystkie brakujące fotografie. Do książki Rity Skeeter. Pani... panno Bagshot, powiedział roztrzęsionym głosem. Kto to jest? Batilda stała po środku pokoju, patrząc, jak Hermiona rozpala ogień w kominku. — Panno Bagshot — powtórzył Harry i zbliżył się do niej z fotografią w ręku. Na kominku buchnęły płomienie. Batilda zwróciła ku niemu głowę. Horcrux na jego piersi zapulsował szybciej. — Kto to jest? — zapytał Harry, wyciągając ku niej fotografię. Spojrzała na nią z powagą, potem na Harry'ego. — Wie pani... Kto to jest? Powtórzył o wiele wolniej i głośniej. Ten młodzieniec. Zna go pani? Jak się nazywa? Oczy Batildy pozbawione były wyrazu. Harry poczuł, że ogarnia go rozpacz. W jaki sposób Ricie Skeeter udało się odblokować jej pamięć? Kim jest ten człowiek? Harry, co ty robisz? Odezwała się Hermiona. — Hermiono, chodzi o to zdjęcie. Jest na nim ten złodziej, ten, który ukradł coś Gregorowiczowi. — Proszę pani — zwrócił się znowu do Batildy. — Kto to jest? Ale ona tylko patrzyła na niego milcząc. — Pani... panno Bagshot, po co nas pani tutaj zaprosiła? — zapytała Hermiona, podnosząc głos. — Chce nam pani coś powiedzieć? Nie okazując, że w ogóle Hermionę usłyszała, Batilda zbliżyła się do Harry'ego. Szarpnęła lekko głową i spojrzała w stronę drzwi. — Chce pani, żebyśmy sobie poszli? — zapytał. Powtórzyła gest, tym razem wskazując najpierw na niego, potem na siebie, a wreszcie na sufit. Ach, rozumiem. Hermiono, myślę, że ona chce, bym poszedł z nią na górę. No dobrze, powiedziała Hermiona, to idziemy. Ale kiedy ruszyła ku drzwiom, Batilda potrząsnęła głową z niespodziewanym wigorem i jeszcze raz pokazała najpierw na Harego, a potem na siebie. Chcę, żebym tylko ja z nią poszedł. Ale dlaczego? Zapytała Hermiona, a jej głos zabrzmiał donośnie i wyraźnie w oświetlonym świecami pokoju. Staruszka pokręciła lekko głową, jakby udzielała jej nagany. Może Dumbledore jej powiedział, żeby dała miecz tylko mnie? Naprawdę myślisz, że ona wie, kim jesteś? Tak, odrzekł Harry, patrząc w utkwione w nim białe oczy Batildy. Myślę, że wie. No dobrze, Harry, ale wracaj szybko. Niech pani prowadzi, zwrócił się Harry do Batildy. Wyglądało na to, że zrozumiała, bo obeszła go i podreptała ku drzwiom. Zerknął przez ramię na Hermionę i uśmiechnął się, żeby ją uspokoić, ale nie był pewny, czy to zobaczyła. Stała, obejmując się ramionami pośrodku oświetlonego chybotliwym blaskiem świec salonu i patrzyła na biblioteczkę. Wyszedł za Batildą z pokoju, ale przedtem wsunął ukradkiem do kieszeni srebrną ramkę z fotografią nieznanego złodzieja. Schody były strome i wąskie. Harry miał ochotę podeprzeć Batildę od tyłu w obawie, że w każdej chwili może się na niego przewrócić i razem z nim stoczyć na dół. Powoli, dysząc głośno, wspięła się na podest schodów, od razu skręciła w prawo i wpuściła go do sypialni pod skośnym dachem. Było tu ciemno jak w grobie i okropnie cuchnęło. Zdążył jeszcze dostrzec nocnik wystający spod łóżka, a potem Batilda zamknęła drzwi i wszystko pochłonęła ciemność. Lumos, powiedział Harry i koniec jego różdżki zapłonął. Wzdrygnął się, bo Batilda stała tuż przy nim, a przecież nie słyszał jej kroków w ciemności. Ty jesteś Harry Potter, wyszeptała. Tak, to ja. Pokiwała głową powoli, z powagą. Harry poczuł, że horkruk zbije jeszcze szybciej, szybciej niż jego serce. Było to nieprzyjemne, niepokojące doznanie. Ma pani coś dla mnie? Zapytał Harry, ale Batilda wpatrywała się tempo w rozjarzony koniec jego różdżki. Ma pani coś dla mnie? Powtórzył. A potem Batilda zamknęła oczy i kilka rzeczy wydarzyło się jednocześnie. Blizna zapiekła go straszliwie, horcrux zadygotał tak, że widać to było poprzez sweter, ciemny, cuchnący pokoik, rozpłynął się w nicość. Poczuł dreszcz radości i powiedział zimnym głosem – trzymaj go! Zachwiał się, a ciemny, cuchnący pokoik ponownie zmaterializował się wokół niego. Otrząsnął się z oszołomienia i zapytał po raz trzeci – ma pani coś dla mnie? – Tutaj, tutaj! – szepnęła, wskazując na ciemny kąt. Harry uniósł różdżkę i zobaczył zarys zawalonej jakimiś rupieciami toaletki pod oknem przysłoniętym grubą kotarą. Batilda stała nieruchomo. Przecisnął się bokiem między nią i nieposłanym łóżkiem. Nie chciał tracić jej z oczu. Co to jest? Zapytał, kiedy podszedł do toaletki, na której piętrzyło się coś, co wyglądało i cuchnęło jak brudna bielizna. Tam! Odpowiedziała, wskazując na bezkształtną masę. A kiedy spojrzał na toaletkę, wypatrując błysku rubina na rękojeści miecza, kątem oka dostrzegł, że Batilda poruszyła się dziwnie i przeszył go straszliwy strach. Odwrócił się do niej i zamarł w miejscu, bo ujrzał, jak staruszka pada na podłogę, a z miejsca, gdzie uprzednio był jej kark, wyrasta olbrzymi wąż. Wąż zaatakował go w tej samej chwili, gdy uniósł różdżkę. Siła, z jaką ukąsił go w przedramię, była tak wielka, że różdżka wyleciała w powietrze. Przez ułamek sekundy oświetliła pokój oślepiającym blaskiem, po czym zgasła. Poczuł uderzenie w brzuch tak mocne, że zaparło mu dech i padł plecami na toaletkę w stertę brudnych szmat. Przetoczył się na bok, unikając kolejnego ciosu ogona węża, który roztrzaskał szklany blat toaletki. Runął na podłogę obsypany gradem kawałków szkła i usłyszał z dołu głos Hermiony. Harry! Brakowało mu powietrza w płucach, by do niej zawołać, a potem ciężka, gładka masa przygwoździła go do podłogi i poczuł, jak przesuwa się po nim i wciska pod niego potężna, muskularna... Nie! Wydyszał, nie mogąc się poruszyć. Tak! Wyszeptał głos. Tak! Mam cię! Mam! Akcjo! Akcjo różdżka! Ale różdżka go nie usłuchała, więc w odruchu rozpaczy naparł rękami na oślizgłe cielsko, usiłując się od niego uwolnić, lecz wąż już go oplótł, wyduszając mu z płuc resztki powietrza i wgniatając mu w klatkę piersiową horkruks. To lodowate kółeczko, drgające życiem, zaledwie o parę cali od jego własnego, bijącego jak oszalałe serca, a jego mózg zaczęło rozsadzać zimne, białe światło, niszcząc wszelkie myśli. Zabrakło mu tchu. Usłyszał nagle kroki. Wszystko się rozpłynęło. Metalowe serce tłukło się o jego pierś i teraz już leciał. Sam leciał, przepojony poczuciem triumfu, nie potrzebując miotły ani testrala. Ocknął się nagle w przesyconej kwaśnym odorem ciemności. Nagini uwolniła go ze swoich śmiertelnych objęć. Podźwignął się na nogi i zobaczył zarys węża na tle światła na podeście schodów. Wąż zaatakował i Hermiona rzuciła się z wrzaskiem w bok. Jej zaklęcie ugodziło w przysłonięte kotarą okno, roztrzaskując je. Mroźne powietrze wtargnęło do pokoju i Harry uchylił się błyskawicznie, by uniknąć kolejnego gradu odprysków szkła. Pośliznął się na czymś, na swojej różdżce. Pochylił się i chwycił ją, ale teraz już pokój był pełen węża, którego ogon walił na oślep. Hermiony nigdzie nie było widać i przez moment Harry pomyślał, że stało się coś najgorszego, ale po chwili huknęło. Błysnęło czerwone światło i wąż wystrzelił w powietrze, smagając go w twarz końcem ogona. Harry uniósł różdżkę, ale czoło przeszył mu ból tak straszny, jakiego nie doznał od lat. On nadchodzi! Hermiono, on nadchodzi! Wąż zasyczał wściekle, sploty potwornego cielska opadły spod sufitu i w pokoju rozpętało się piekło. Wśród huku roztrzaskiwanych mebli, osłaniając się przed gradem rozbijanej porcelany, Harry dostrzegł ciemny kształt leżący na podłodze. Rozpoznał Hermionę, przeskoczył przez łóżko i chwycił ją. Krzyknęła z bólu, gdy wciągał ją na łóżko. Wąż ponownie uniósł ohydny łeb, ale Harry wiedział, że zbliża się ktoś gorszy od węża, że być może jest już przed domem. Poczuł, że za chwilę ból rozerwie mu czaszkę. Wąż zaatakował, gdy Harry skoczył w stronę okna, ciągnąc za sobą Hermionę. Krzyknęła Confringo i zaklęcie przeleciało przez pokój, roztrzaskując lustro w drzwiach szafy i odbijając się ku nim rykoszetem. Harry poczuł smagnięcie żaru na wierzchu dłoni. Odłamek szkła rozciął mu policzek, gdy pociągnął Hermionę do roztrzaskanej toaletki, a potem rzucił się razem z nią przez rozbite okno w nicość. Jej krzyk rozdarł ciemność nocy, gdy szybowali w powietrzu. Wówczas poczuł, że blizna na czole pęka mu z bólu i że jest Voldemortem, że biegnie przez cuchnącą sypialnię, ściska długimi, białymi palcami krawędź okna i widzi łysego mężczyznę i drobną kobietę znikających w ciemnościach i wydaje z siebie ryk wściekłości, a ów ryk miesza się z krzykiem dziewczyny i toczy się echem przez ciemne ogrody, zagłuszając dźwięk dzwonów ogłaszających Boże Narodzenie. Jego krzyk był krzykiem Harry'ego, jego ból bólem Harry'ego, bo wydarzyło się to właśnie tutaj, tu, gdzie wydarzyło się już wcześniej, tutaj w pobliżu domu, gdzie był już tak blisko poznania, jak to jest, kiedy się umiera, umiera. Ból jest tak straszny, wyrwany z ciała, ale jeśli nie ma już ciała, to dlaczego głowa wciąż pęka mu z bólu? Jeśli już umarł, to dlaczego ten ból jest wciąż nie do zniesienia? Czyżby ból nie ustawał po śmierci? Czyżby wszystko się nie kończyło? Wietrzna i deszczowa noc... Dwoje dzieci przebranych za dynie toczy się przez placyk, w oknach wystaw sklepowych wiszą papierowe pająki, te wszystkie żałosne, tandetne symbole świata, w którym ugole nie wierzą. A on idzie, wie, dokąd zmierza, przenika go poczucie słuszności tego, co zamierza zrobić, czuje w sobie potężną moc, jak zwykle przy takich okazjach. Nie gniew, nie. Ten jest słabością zwykłych śmiertelników, nie takich mocarzy jak on. Ale poczucie triumfu, przecież czekał na tę chwilę, tyle nadziei z nią wiązał. Fajny kostium, proszę pana. Uśmiech gaśnie na twarzy chłopca, gdy zbliża się na tyle, by zajrzeć pod kaptur peleryny. Strach obleka jego pomalowaną buzię, odwraca się i ucieka. Palce zaciskają się na różdżce pod peleryną. Jeden ruch i to dziecko już nigdy nie wróci do swojej matki. Ale nie, to teraz niepotrzebne, całkiem niepotrzebne. Więc idzie dalej, teraz już inną, ciemniejszą ulicą, widzi wreszcie cel swojej wędrówki. Zaklęcie Fideliusa już przełamane, choć oni jeszcze o tym nie wiedzą, a on porusza się ciszej od szelestu liści opadających na chodnik, kiedy dochodzi do ciemnego żywopłotu i patrzy ponad nim na ten dom. Nie zaciągnęli zasłon w oknach, widzi ich całkiem wyraźnie w ich małym saloniku. Wysoki, czarnowłosy mężczyzna w okularach wyczarowuje z różdżki obłoczki kolorowego dymu ku uciesze małego, czarnowłosego berbecia w niebieskim śpioszku. Dzieciak śmieje się i próbuje złapać dym, chwycić go w maleńką piąstkę. Otwierają się drzwi i wchodzi matka, mówiąc coś, czego on nie może dosłyszeć. Długie kasztanowe włosy opadają jej na twarz. Teraz ojciec podnosi syna i podaje go matce, odrzuca różdżkę na kanapę, przeciąga się, ziewa. Furtka skrzypi cicho, ale James Potter tego nie słyszy. Biała ręka wyciąga różdżkę spod peleryny i celuje nią w drzwi domu, które stają przed nim otworem. Przekracza próg domu, gdy James wbiega do holu. To takie łatwe, zbyt łatwe. James nie ma nawet przy sobie różdżki. Lili, bierz Harego i uciekaj. To on, idź, uciekaj. Ja go zatrzymam. Chce go zatrzymać, nie mając różdżki w ręku. Wybucha śmiechem i rzuca zaklęcie Avada Kedavra. Zielone światło wypełnia mały przedpokój, oświetla wózek dziecięcy popchnięty na ścianę. Poręcze schodów lśnią jak pochodnie. James Potter pada jak marionetka, której sznurki ktoś poprzecinał. Słyszy jej krzyk dochodzący z góry. Tak, jest w pułapce, ale jeśli będzie rozsądna, nie ma się czego bać. Wspina się po schodach, czuje lekkie rozbawienie, gdy słyszy, jak Lili próbuje się zabarykadować w sypialni. A więc i ona nie ma przy sobie różdżki. Ależ to głupcy, jacy są naiwni, sądząc, że ich bezpieczeństwo zależy od przyjaciół, że można choć na chwilę odrzucić różdżki. Otwiera drzwi. Jednym machnięciem różdżki odrzuca na bok krzesło i jakieś pudła pośpiesznie zwalone przy drzwiach. Ona tam stoi z dzieckiem w ramionach. Na jego widok wrzuca dziecko do stojącego za nią łóżeczka i rozkłada szeroko ramiona, jakby to mogło pomóc, jakby zasłaniając dziecko miała nadzieję, że to ona zostanie wybrana zamiast niego. Nie Harry, błagam, tylko nie Harry, odsuń się, głupia, odsuń się i to już, nie Harry, błagam, weź mnie, zabij mnie zamiast niego, to ostatnie ostrzeżenie, nie Harry, błagam, zlituj się, zlituj, nie Harry, błagam, zrobię wszystko, odsuń się, dziewczyno, mógłby łatwo odsunąć ją na bok siłą, ale nie, rozsądniej będzie wykończyć ich wszystkich, całą rodzinę. Rozbłyska zielone światło, kobieta pada na podłogę jak jej mąż. Dziecko ani razu nie zapłakało. Stoi w łóżeczku, trzymając się sztachetek i patrzy na niego z wyraźnym zainteresowaniem. Może myśli, że pod tym kapturem ukrywa się jego ojciec. Może wyczekuje na nowe obłoczki dymu albo bajeczne kolorowe iskierki. Na to, że jego mama za chwilę poderwie się z podłogi, wybuchając śmiechem. Bardzo powoli i dokładnie kieruje koniec różdżki prosto w twarz dziecka. Chce to zobaczyć, chce być świadkiem zniszczenia tego jedynego niewytłumaczalnego zagrożenia, jakim jest to dziecko. A ono zaczyna płakać, już zobaczyło, że to nie James. Nie lubi płaczu dziecka, nigdy nie znosił tych wstrętnych maluchów popiskujących w sierocińcu. Avada Kedavra! I nagle czuje, że się rozpada, osuwa się w nicość, że jest tylko samym bólem i przerażeniem. Wie tylko, że musi się gdzieś ukryć, nie tutaj, w ruinach tego domu, gdzie uwięzione jest to dziecko, słyszy jego krzyk. Nie tutaj, gdzieś daleko, daleko stąd. Nie, jęknął. Wąż szeleści po brudnej, zaśmieconej podłodze, zabił chłopca, ale przecież to on jest tym chłopcem. Nie, a teraz stoi w roztrzaskanym oknie domu Batildy, pogrążony we wspomnieniu swojej największej straty, a u jego stóp wielki wąż sunie po szczątkach porcelany i szkła, spogląda w dół i widzi coś, coś niewiarygodnego. Nie! Harry, już w porządku? Nic ci się nie stało? Pochyla się i podnosi ramkę z rozbitym szkłem. Fotografia wciąż w niej tkwi. Fotografia nieznanego złodzieja, złodzieja, który szukał... Nie, ja ją upuściłem. Upuściłem ją. Harry, już po wszystkim. Obudź się! Obudź! Jest Harrym, Harrym, nie Voldemortem, a to coś, co tak szeleści, to nie wąż, otworzył oczy. Harry, wyszeptała Hermiona, czujesz się już dobrze? Tak, skłamał. Leżał w namiocie na jednej z dolnych pryczy pod stosem kocy. Po nieruchomym, zimnym, matowym świetle za płótnem namiotu poznał, że już prawie świta. Był mokry od potu. Wilgotne były też prześcieradła i koce. Więc uciekliśmy. Tak. Musiałam użyć zaklęcia swobodnego zwisu, żeby przenieść cię na pryczę. Nie mogłam cię podźwignąć. Byłeś zupełnie... Pod jej brązowymi oczami dostrzegł fioletowe cienie, a potem zobaczył, że trzyma w ręku małą gąbkę. Musiała mu nią ocierać twarz. Byłeś chory, dokończyła. Bardzo chory. Jak dawno stamtąd uciekliśmy?
Kilka godzin temu. Jest już prawie rano.
I byłem... straciłem świadomość?
No niezupełnie, powiedziała z zażenowaniem Hermiona. Krzyczałeś i jęczałeś i wygadywałeś takie rzeczy... Rzeczy, dodała,
i teraz on poczuł się zażenowany. Co robił? Wywrzaskiwał zaklęcia jak Voldemort, czy płakał jak to niemowlę w łóżeczku?
Nie mogłam ci zdjąć horcruxa, powiedziała Hermiona i wyczuł, że chciała zmienić temat. Przywarł do twojej piersi. Masz tam ślad. Wybacz, ale musiałam użyć zaklęcia odcinającego, żeby go oderwać. I ukąsił cię ten wąż, ale oczyściłam ranę i posmarowałam dyptamem.
Ściągnął z siebie mokrą koszulkę i spojrzał na swoją pierś. W okolicach serca widniał szkarłatny owal wypalony przez medalion. Zobaczył też zaschnięte czarne kropki na przedramieniu.
Gdzie horcrux?
W mojej torebce. Myślę, że na razie nie powinniśmy go nosić na szyi.
Opadł na poduszki i spojrzał w jej ściągniętą szarą twarz.
Nie powinniśmy odwiedzać Doliny Godricka. To moja wina. To wszystko moja wina, Hermiono, wybacz mi.
To nie twoja wina. Ja tego też chciałam. Ja naprawdę myślałam, że Dumbledore zostawił tam dla ciebie ten miecz.
No niby tak, ale źle zrobiliśmy, prawda?
Ale co się stało, Harry? Co się wydarzyło, kiedy poszedłeś za nią na górę? Ten wąż gdzieś tam się ukrywał? Wylazł skądś? Zabił ją i zaatakował ciebie?
Nie, to ona była wężem. Albo wąż był nią od samego początku.
Co?
Zamknął oczy. Wciąż jeszcze czuł na sobie ohydny odór domu Batildy. Wszystko znowu stanęło mu przed oczami.
Batilda musiała być martwa już od dłuższego czasu. Ten wąż był w niej. Sama wiesz, kto musiał go ściągnąć do Doliny Godricka, żeby czekał na mnie. Miałaś rację. Wiedział, że tam wrócę. Wąż był wewnątrz niej? Znowu otworzył oczy. Hermiona wyglądała, jakby powstrzymywała się od wymiotów. Lupin powiedział, że możemy spotkać się z czarami, o których nigdy nie mieliśmy pojęcia. Nie chciałam mówić przy tobie, bo to była mowa wężów, a ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, choć oczywiście rozumiałem ją. Kiedy tylko znaleźliśmy się w tej sypialni, wąż wysłał wiadomość, sama wiesz komu. Usłyszałem to w głowie, poczułem, jak się podniecił. Powiedział wężowi, żeby mnie przytrzymał, a potem... Przypomniał sobie węża wyłaniającego się z karku Batildy. Hermiona nie musiała poznać szczegółów, a potem się zmieniła, przemieniła się w węża i zaatakowała mnie. Zerknął na czarne kropki na swoim przedramieniu. Chyba nie miał mnie zabić, tylko obezwładnić i przytrzymać do czasu, gdy pojawi się sama wiesz kto. Och, gdyby udało mu się uśmiercić węża, warto by było przez to wszystko przejść. Ogarnęła go rozpacz. Usiadł i odrzucił koce. Harry, nie, musisz odpocząć, musisz odpocząć. To ty musisz się przespać. Bez obrazy, ale wyglądasz okropnie, a ja czuję się już świetnie. Stanę na warcie. Gdzie jest moja różdżka? Nie odpowiedziała, tylko patrzyła na niego, zaciskając wargi. Hermiono, gdzie jest moja różdżka? Przygryzła wargi, w jej oczach błysnęły łzy. Harry... Gdzie jest moja różdżka? Sięgnęła obok łóżka i podała mu ją. Różdżka z ostrokrzewu z rdzeniem z pióra Feniksa była przełamana na pół. Tylko jedno słabe włókienko pióra Feniksa utrzymywało obie połówki razem. Drewno było całkowicie rozszczepione. Wziął ją obiema rękami, jakby była żywą istotą, która odniosła ciężką ranę. Nie był w stanie się skupić, czuł tylko rozpacz i strach. Potem wyciągnął różdżkę w stronę Hermiony. Napraw ją, proszę. Harry, nie sądzę, nie sądzę, jeśli jest tak złamana. Proszę cię, Hermiono, spróbuj. Reparo? Zwisająca połówka różdżki poderwała się i połączyła z drugą połówką. Harry uniósł różdżkę. Lumos! Z końca różdżki wytrysnęły iskry, które natychmiast zgasły. Harry wycelował różdżką w Hermionę. Expelliarmus! Różdżka Hermiony drgnęła, ale nie wyleciała jej z ręki. Te dwie próby rzucenia zaklęcia jakby wyczerpały magiczne właściwości różdżki Harego. Ponownie przełamała się na dwie części. Wpatrywał się w nią przerażony, nie mogąc uwierzyć w to, co widział. Ta różdżka tyle przetrzymała. Harry, szepnęła Hermiona tak cicho, że ledwo ją dosłyszał. Tak mi przykro, tak strasznie mi przykro. Chyba ja to zrobiłam. Kiedy stamtąd uciekaliśmy i ten wąż nas ścigał, rzuciłam zaklęcie niszczące i ono się odbiło i zaczęło się tłuc po pokoju i musiało trafić. To był wypadek, powiedział Harry bezbarwnym głosem. Czuł w sobie pustkę, był kompletnie oszołomiony. Znajdziemy jakiś sposób, żeby ją naprawić. Harry, to się chyba nie uda, powiedziała Hermiona, a łzy ciekły jej po policzkach. Pamiętasz, Rona, jak złamał swoją różdżkę, kiedy rozbił się ten samochód? Już nigdy nie odzyskała mocy, musiał dostać nową. Harry pomyślał o Ollivanderze, porwanym i więzionym gdzieś przez Voldemorta, o Gregorowiczu, który był już martwy. W jaki sposób miałby zdobyć nową różdżkę? No cóż, powiedział siląc się na rzeczowy ton, na razie będę musiał pożyczyć twoją, na czas, kiedy będę czuwał. Hermiona ze łzami w oczach wręczyła mu różdżkę. Zostawił ją siedzącą przy łóżku. Pragnął tylko jednego – odejść od niej, przestać na nią patrzeć.